Dobry wieczór, dobra noc i dobrze, że jesteście.
Mam na imię Zuzanna i bez zwłoki opowiem wam o sprawie, która podzieliła opinię publiczną. Zbierając materiały do tego odcinka, przez cały czas zastanawiałam się, jakie są granice obrony koniecznej i czy w tym wypadku zapadł sprawiedliwy wyrok. Jestem też ciekawa waszych spostrzeżeń i opinii na ten temat, dlatego jak zawsze zachęcam was do porzucenia nieśmiałości i wypowiedzenia się w komentarzach. Wszystkie z uwagą czytam i czuję wdzięczność w stosunku do ich autorów za przyczynianie się do rozwoju tego kanału. A mówiąc mniej bezosobowo, chociaż już lekko patetycznie, ale wciąż szczerze, dziękuję wam z całego serca. Jeszcze szybka aktualizacja. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale na YouTube otworzyłam playlistę z podziałem na części świata, w których doszło do zbrodni. Mam nadzieję, że takie posegregowanie spraw będzie dla was wygodniejsze niż wrzucanie wszystkiego do tak zwanego jednego worka. Jeśli odcinek okaże się dla was ciekawy, zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki temu nie przegapicie innych nocnych opowieści. A teraz posłuchajcie. To już 35 odcinek, a ja z zaskoczeniem odnotowałam, że nie przedstawiałam wam jeszcze żadnej sprawy z Nowego Jorku. Dlatego to właśnie tam przeniesiemy się wspólnie już za moment. Choć miasto to położone jest na terenie stanu, z którym współdzieli nazwę, a mowa tu oczywiście o State of New York, co może zaskakiwać, nie jest jego stolicą. Funkcję tę pełni zdecydowanie mniejsze i mniej znane Albany. Aby nie wprowadzać chaosu, zaznaczę, że mówiąc dziś o Nowym Jorku, za każdym razem będę używać tego określenia w kontekście miasta. I chociaż w tej części odcinków zawsze staram się przekazać subiektywnie najważniejsze informacje na temat opisywanego obszaru, dzisiaj może mnie trochę ponieść, ponieważ wręcz nie sposób w zaledwie kilku słowach oddać jego eklektycznego charakteru. To prawdopodobnie jedno z tych miejsc, które można albo kochać, albo nienawidzić. Ta zajmująca obszar o powierzchni 1223 km i 600 m2 metropolia określana mianem Wielkiego Jabłka może pochwalić się ponad 8 milionami mieszkańców. Wśród nich nie brakuje znanych osób. To właśnie stamtąd pochodzą między innymi piosenkarka, aktorka i laureatka nagród Grammy Stefanie Germanotta, posługująca się pseudonimem artystycznym Lady Gaga, oraz reżyser nagrodzony Oscarem za film Infiltracja i zdobywca Złotego Globusa, nomen omen gangi Nowego Jorku, Martin Scorsese. Aktorzy, wśród których wyróżnić można Al Pacino, Toma Cruise'a, Denzela Washingtona czy Leonardo DiCaprio, oraz aktorki. W Nowym Jorku urodziły się m.in. Meryl Streep, Anne Hathaway, Natalie Portman i Scarlett Johansson. Do niekwestionowanych symboli miasta należy z pewnością Statua Wolności, będąca zarazem prezentem od rządu francuskiego, jak i jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie rzeźb. Co ciekawe, początkowo była złota, jednak z czasem miedź, z której została wykonana, pokryła się patyną, dzięki czemu zawdzięcza swój obecny zielonkawo-niebieski kolor, profesjonalnie nazywany grynszpanowym. Podobno był to pewnego rodzaju wypadek przy pracy, a jej twórca Frederick August Bartholdy zupełnie nie przewidział wpływu warunków atmosferycznych na wygląd statuły. Przy jej powstawaniu uczestniczył również konstruktor, którego nazwisko z pewnością nie będzie wam obce, mowa bowiem o Gustawie Eiffelu. Najdziwniejszą rzeczą, jaką przeczytałam na temat inspirowanej obrazem Eugena Delacroix Wolność wiodąca lud na barykady rzeźby, jest natomiast znaczenie wyglądu stopy przedstawianej kobiety. Trzymajcie się mocno, już wyjaśniam. Otóż okazuje się, że Bartholdy celowo zdecydował się na to, by najdłuższym palcem stopy uczynić drugi, będąc odpowiednikiem palca wskazującego u dłoni. Taka anatomia ma bowiem charakteryzować osoby szczególnie inteligentne. Obecnie występuje u około 20% społeczeństwa. Nowy Jork może poszczycić się również zlokalizowanym w centrum Manhattanu Central Parkiem, zajmującym obszar o powierzchni 341 hektarów. Jest to zatem park miejski większy od zestawionych razem Watykanu i Monako. Miłośnicy sztuki najpewniej popędzą na zwiedzanie Met, Metropolitan Museum of Art i MoMA, Museum of Modern Art. To pierwsze oferuje zwiedzającym możliwość zapoznania się z twórczością przedstawicieli różnych kultur, powstałą w okresie od starożytności do współczesności. Drugie natomiast skupia się przede wszystkim na sztuce z okresu nowożytności oraz sztuce współczesnej. Do najsłynniejszych wystawianych w nim dzieł należy m.in. Krzyk Edwarda Munka, Gwiaździsta noc Vincenta van Gogha czy Panny z Avignonu Pabla Picasso. To oczywiście jedynie ułamek tego, co mogą podziwiać goście. I choć to wszystko brzmi idylicznie, nieco zmienimy temat, skupiając się na mniej przyjemnych aspektach życia w tym mieście. Według danych z 2022 roku prawie 62 tysiące mieszkańców boryka się z kryzysem bezdomności. Miasto, wbrew temu, co pokazuje nam znakomita większość hollywoodzkich filmów, uchodzi za bardzo zaśmiecone i niewyobrażalnie wręcz brudne. Nikogo nie dziwią przebiegające ulicami szczury. Co jeszcze mniej komfortowe, na te i inne szkodniki można natknąć się także w budynkach takich jak apartamenty czy teoretycznie luksusowe hotele. A jeśli już teraz macie ochotę poczuć się niekomfortowo i być może zafundować sobie bezsenną noc, wpiszcie frazę Karaczan Olbrzymi w okno wyszukiwarki. Skąd taka propozycja? To poza wspomnianymi gryzoniami, kolejny niechciany lokator, z którego obecnością warto się liczyć, chcąc przenocować w Nowym Jorku. Jordan Nelly przychodzi na świat 18 grudnia 1992 roku. Chłopczyk już od najmłodszych lat wykazuje uzdolnienia wokalne i taneczne. I o ile próbujące pląsać w rytm muzyki dzieci nie są czymś szczególnym, w przypadku Jordana coś, co początkowo było zabawą, przeradza się w pasję i sposób na życie. Jego największą inspiracją staje się Michael Jackson. Jordan uczy się jego piosenek i charakterystycznych ruchów, takich jak chociażby moonwalk polegający na płynnym ślizganiu się w tył. Jordan przypomina swojego idola również fizycznie. Podobnie jak ten w młodości, ciemnoskóry kilkulatek ma czarne kręcone włosy, brązowe oczy i szczupłą sylwetkę. Chłopczyk mieszka z matką, Christinelli, jednak ich sytuację trudno uznać za komfortową. Ze względu na problemy finansowe zdarza się, że kobieta nie jest w stanie opłacić czynszu, co skutkuje koniecznością przenoszenia się do noclegowni przeznaczonych dla osób będących w kryzysie bezdomności. Mimo tego niełatwego życiowego startu, Jordan wydaje się być bardzo związany z Christie. Być może ze względu na swój młody wiek nie do końca jeszcze rozumie trudności, których doświadczają. Z czasem Christie udaje się podjąć pracę w charakterze telemarketerki, co sprawia, że ich sytuacja, przynajmniej pod względem materialnym, zmienia się na lepsze. Tych twoje na przestrzeni lat wypracowuje sobie rytuały świadczące o ich wzajemnej miłości i bliskości. Jordan nie wyobraża sobie wyjść do szkoły bez wcześniejszego pożegnania się z mamą, która zazwyczaj o tej porze znajduje się jeszcze zaspana w łóżku. Wraz z nimi mieszka kilkanaście lat starszy od Christie, Sean Sutherland, z którym kobieta jest w związku. To właśnie on 4 kwietnia 2007 roku zagradza drogę do sypialni 14-letniemu wówczas Jordanowi, skutecznie uniemożliwiając mu wejście do środka i pożegnanie się z mamą przed zajęciami. Łysy, postawny mężczyzna jest na tyle przekonujący, że nastolatek postanawia z nim nie dyskutować i opuszcza dom. 7 kwietnia na Bronxie dochodzi do bardzo smutnego odkrycia. Policjanci otrzymują informację na temat porzuconej walizki, w której znajduje się ludzkie ciało, w stanie wskazującym na to, że denatka musiała zginąć zaledwie kilka dni wcześniej. Okazuje się, że jest nią 36-letnia Christinelli. Autopsja ujawnia, że przyczyną jej śmierci było uduszenie. W toku sprawy wyjdzie na jaw, że doszło do niego w mieszkaniu, które dzieliła z synem i partnerem. Śledczy docierają do sklepu, w którym zakupiono walizkę. Okazuje się, że zrobił to nie kto inny jak właśnie Sean. Co więcej, mężczyzna miał początkowo źle oszacować rozmiar ciała, co skutkowało zakupieniem przez niego zbyt małej torby. Po nieudanej próbie umieszczenia w niej ciała wrócił do sprzedawcy, zwrócił walizkę noszącą ślady DNA swojej ofiary i kupił kolejną, tym razem w odpowiednim rozmiarze. Po dokonaniu zbrodni, mówiąc kolokwialnie, rozpłynął się w powietrzu. Dopiero po upływie ponad roku od znalezienia ciała śledczy otrzymują obiecujący trop dotyczący przypuszczalnej lokalizacji sprawcy. Ten ma posługiwać się fałszywymi danymi i pracować w Filadelfii na polu golfowym. Po aresztowaniu wychodzi na jaw, że to nie pierwszy, subtelnie ujmując, zatarg z prawem na jego koncie. Wcześniej miał być bowiem skazywany aż 10-krotnie, m.in. za kradzieże i włamania. Mężczyzna zostaje uznany winnym morderstwa pierwszego stopnia oraz utrudnienia śledztwa, a zasądzony wyrok obejmuje 30 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Niezależnie od tego, jak będzie sprawował się w więzieniu, nie ma możliwości ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie warunkowe. Jordan czuje się bardzo samotny po stracie osoby, która była dla niego całym światem. Na skutek doznanej traumy u nastolatka występują objawy z zespołu stresu pourazowego. Niemożność poradzenia sobie z żałobą i emocje wywołane okolicznościami, w których życie straciła Christy, doprowadzają do wystąpienia i rozwinięcia się u niego symptomów choroby psychicznej. Zetknęłam się z pojęciem, które zdaje się idealnie obrazować to, czego doświadcza w tamtym czasie Jordan, a jest to tak zwana żałoba traumatyczna. Można o niej mówić, gdy występuje po śmierci bliskiej osoby, do której doszło w wyniku wypadku, samobójstwa, przedawkowania nielegalnych substancji bądź przemocy. Z kolei traumatyczne czynniki śmierci według psycholog klinicznej i traumatolog Therese A. Rando obejmują śmierć nagłą, niemożliwą do przewidzenia, śmierć przypadkową, niemożliwą do powstrzymania, śmierć w wyniku doznanej przemocy, uczestnictwo w masowym wypadku i tak zwaną śmierć przedwczesną dotyczącą dzieci i osób młodych. Podsumowując, jest to doświadczenie żałoby wraz z objawami silnego, niemożliwego do okiełznania stresu biologicznego, charakterystycznego dla PTSD. Niezwykle ważne jest okazanie wsparcia przeżywającej ją osobie przez członków rodziny i przyjaciół. Zaleca się również podjęcie psychoterapii. Jak możecie się domyślić, proces ten nie zostaje prawidłowo przeprowadzony w przypadku częściowo osieroconego nastolatka. Dlaczego częściowo? Choć wcześniej nie było o nim mowy, jego ojciec Andrzej Zachary nadal żyje i podobnie jak syn mieszka w Nowym Jorku. Biorąc pod uwagę doniesienia dotyczące dzieciństwa i młodości Jordana, można jednak przypuszczać, że ich kontakt jest co najmniej skomplikowany i najprawdopodobniej dość sporadyczny. Andrzej miał go zobaczyć po raz pierwszy, dopiero gdy ten miał już kilka lat. Osobą starającą się wesprzeć cierpiącego nastolatkę jest jego ciocia. Kobieta motywuje go do występów tanecznych, twierdząc, że ten ma niezwykły talent, którego wręcz nie wolno zaprzepaścić. Jordan by upodobnić się jeszcze bardziej do swojego idola, którego twórczość zachwyca go przez lata. Kupuje perukę i układa ją w charakterystyczny dla króla muzyki pop sposób. Gładkie, zadbane loki sięgają mu niemal do ramion, a dwa przednie kosmyki opadają zawadiacko na czoło. Staje się znany z występów ulicznych w stylizacjach do złudzenia przypominających te, w których dawniej na scenę wychodził Michael Jackson. Najczęściej można zobaczyć go na stacjach nowojorskiego metra. Ból stara się koić przy pomocy nielegalnych środków psychoaktywnych, od których się uzależnia, ponieważ w wyniku nałogu i nasilających się zaburzeń psychicznych nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, a prawdopodobnie nie chce obciążać swoimi problemami bliskich. Staje się osobą w kryzysie bezdomności. Jedyne pieniądze, jakie udaje mu się zdobyć, pochodzą od oczarowanych jego występami przechodniów. Niestety, uzyskiwane w ten sposób kwoty często nie są wystarczające na pokrycie nawet podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie i picie, nie mówiąc o wynajęciu pokoju. I choć przykro to przyznać, nie one są jego priorytetem. Podobnie jak we wczesnym dzieciństwie, również teraz dorosły już mężczyzna korzysta ze schronisk i noclegowni. Z czasem wchodzi w zatargi z prawem i zostaje aresztowany. Lista jego przewinień obejmuje m.in. niewłaściwe zachowanie w miejscach publicznych i nieuiszczenie wymaganych opłat. Dopuszcza się również napaści na czekającego na peronie metra 68-letniego Filemona Castillo Baltazara, w wyniku której u starszego mężczyzny dochodzi do złamania nosa. W ramach ugody Nelly zostaje skierowany na 15-miesięczne leczenie psychiatryczne, jednak już po mniej więcej 2 tygodniach rezygnuje z uczestnictwa w zasądzonym przez sąd programie i wraca do życia na ulicy. Zupełnie inaczej wygląda życie Daniela Pennego. Chłopiec przychodzi na świat w 1999 roku jako drugie dziecko Ginny Flame Penny i jej męża Stevena. Ostatecznie para doczekała się łącznie 3 córek, Jackie, Taylor i Katie oraz 1 syna. Rodzina mieszka na Long Island, wyspie zlokalizowanej w południowo-wschodniej części stanu, z której można zobaczyć panoramę Nowego Jorku. Należący do państwa Penny przestronny dom jednorodzinny znajduje się w niewielkiej odległości od jeziora, w bezpiecznej, zielonej okolicy. Ci mogli pozwolić sobie na zakup nieruchomości ze względu na wysokie zarobki Stevena. Rodzice starają się przekazać swoim dzieciom, że nie ma nic ważniejszego niż rodzina. Uważają, że wzajemne wsparcie pomaga budować nierozerwalne więzi, zapewnia poczucie bezpieczeństwa i stanowi dobry start w życiu każdego człowieka. Daniel z pewnością może określić się mianem patrioty. Dorosłość wkracza rozpoczęciem 4-letniej służby wojskowej w Korpusie Piechoty Morskiej. Po jej ukończeniu zaczyna podróżować, a po powrocie decyduje się podjąć naukę na New York City College of Technology. Wybranym przez niego kierunkiem jest architektura. Równolegle do studiów mężczyzna pracuje jako instruktor pływania. Dodatkowo dorabia sobie w jednej z bruklińskich restauracji. Dzięki temu stać go na wynajem mieszkania, mieszczącego się na East Village, które uchodzi za bezpieczne i komfortowe do życia miejsce. W 2023 roku Daniel ma 24 lata. Mężczyzna ma ponad 1,80 m wzrostu, przebyta służba wojskowa i fizyczny charakter jednej z jego prac wraz z zamiłowaniem do sportu odnajdują odzwierciedlenie w wyglądzie jego dobrze zbudowanej, umięśnionej sylwetki, która sprawia wrażenie całkowicie pozbawionej jakiejkolwiek tkanki tłuszczowej. Drobne loki w kolorze blond opadają mu na czoło. Nieco tylko ciemniejsze, szerokie brwi i jasne rzęsy stanowią oprawę dla błękitnych tęczówek. Wydatny nos, wąskie usta i wyraźnie zarysowana linia żuchwy dopełniają całości obrazu. Mężczyzna eksperymentuje też z zarostem oraz ma niewątpliwą słabość do tatuaży, o czym może świadczyć fakt, że jego prawa ręka jest wytatuowana od nadgarstka aż do ramienia. Kolejny tatuaż przedstawiający biblijną walkę Samsona z lwem pokrywa część klatki piersiowej Daniela. 1 maja 2023 roku mężczyzna wsiada do wagonu nowojorskiego metra. Jest tuż po zajęciach i chce udać się prosto na siłownię. Tego dnia ma na sobie ciemną bluzę z kapturem i niewielkim białym napisem, lekką kurtkę w kolorze khaki, długie spodnie, sportowe buty z białymi sznurówkami i czarną czapkę z daszkiem. W tym samym kolorze jest również jego plecak. Posługując się żartobliwą stereotypizacją, pragnę poinformować słuchaczy płci męskiej, że wspomniany kolor khaki to, podążając za informacją znalezioną w internecie, kolor płowo-kasztanowo-cynamonowo-ziemisto-żółty. Przysięgam, że nie wymyśliłam tej definicji, ale jak dla mnie to po prostu ciemny, brudny beż. Około godziny 14.25 na stacji Second Avenue, do wagonu, w którym znajduje się m.in. Daniel, wchodzi mężczyzna, którego zachowanie zwraca uwagę pasażerów i budzi ich niepokój. Przybysz, którym jest nie kto inny jak Jordan Nelly, według zeznań świadków ma krzyczeć, że jest głodny, spragniony i potrzebuje pracy i że nie boi się pójść do więzienia. Potem rozpocząć mają się groźby. Krzyczy, że jest w stanie zabić. Zrywa z siebie kurtkę i ciska ją na gładką, szarą podłogę. Pasażerowie uwięzieni w środku z zachowującym się agresywnie mężczyzną starają się nie wchodzić mu w drogę. Większość wstaje ze szpitalno-błękitnych siedzisk i stara się odsunąć tak daleko, jak to tylko możliwe. Jordan im na to nie pozwala. Zbliża się zaczepnie do wybranych osób, a gdy te porządnie już wystraszone, ponownie starają się oddalić, rzuca w nie śmieciami. Jest ewidentnie zrozpaczony i próbuje zwrócić uwagę na doświadczane przez siebie cierpienie. W tej sytuacji trudno jest mówić nawet o skraju załamania nerwowego, ponieważ byłby to eufemizm. Jordan przejawia zachowania psychotyczne. Dodatkowo ma znajdować się pod wpływem nielegalnych substancji potęgujących jego zły stan psychiczny. Pociąg dojedzie do kolejnej stacji dopiero za kilka minut. Pasażerowie są zatem zmuszeni do przebywania w towarzystwie, ich zdaniem, niebezpiecznego człowieka. Będący świadkiem tych wydarzeń Daniel zwraca uwagę na to, że niedaleko znajdują się kobiety i dzieci, co jak twierdzi ma być dla niego impulsem do działania. Jako osoba przeszkolona militarnie uważa, że obrona innych przed potencjalnym zagrożeniem jest jego obowiązkiem. Zachodzi Jordana od tyłu i stosuje chwyt mający na celu jego obezwładnienie. Lewą rękę oplata wokół szyi mężczyzny, prawą natomiast przykłada do swojej lewej dłoni, uniemożliwiając zwolnienie uścisku i unieruchomiając głowę Jordana. Obaj lądują na ziemi, a Penny dodatkowo owija nogi wokół Nelego, po czym prosi stojące nieopodal osoby o powiadomienie policji. Nelly początkowo miota się i walczy, starając wyswobodzić jednak dwóch innych pasażerów, chcąc pomóc Danielowi, przytrzymuje Jordana tak, by ten nie mógł się ruszać. W tej pozycji zostają przez około 6 minut, z czego podczas trwania ostatnich 60 sekund Jordan nie stawia już oporu, sprawiając wrażenie ledwie przytomnego bądź wręcz pozbawionego przytomności. Nie wszyscy pasażerowie są zdania, że taka prewencja jest konieczna. Ktoś ma nawet zwrócić Danielowi uwagę, że jeśli natychmiast nie przestanie, zabije trzymanego mężczyznę. Dopiero gdy pociąg zatrzymuje się na stacji Broadway Lafayette Street, a na miejsce przybywa policja, Jordan Nelly zostaje uwolniony. Funkcjonariusze wyczuwają u niego słaby puls. Mimo tego konieczne okazuje się być przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej i podanie naloksonu, substancji mającej na celu powstrzymać objawy będące wynikiem zatrucia opioidami. Przez cały ten czas Daniel Penny jest na miejscu, udzielając mundurowym informacji na temat całego zajścia. Niestety, mimo wysiłków ze strony policji i błyskawicznego przetransportowania mężczyzny do szpitala, 30-letni Jordan Nelly umiera. Daniel Penny zostaje przewieziony na 5. komisariat położony w Chinatown w celu złożenia wyjaśnień. Podczas pierwszego przesłuchania przeprowadzanego przez detektywów Michaela Medina i Briana McCartiego stara się przedstawić przebieg zdarzeń i to, jak doszło do incydentu. Jego zdaniem stwarzający zagrożenie mężczyzna miał powiedzieć: "Zabiję wszystkich, mogę iść na zawsze do więzienia, wszystko mi jedno, mogę to zrobić." Słysząc te groźby, Penny poprosił najbliższą osobę o podtrzymanie mu telefonu i tuż po tym interweniował. Według 24-latka Nelly miał zachowywać się jak, cytuję, szaleniec i ktoś będący pod wpływem narkotyków, a przez to zupełnie nieobliczalny. Na prośbę policjantów demonstruje na jednym z nich zastosowany przez siebie chwyt, podkreślając, że jego celem nie było uduszenie, a jedynie przytrzymanie agresywnego mężczyzny. Utrzymuje, że nie użył nacisku większego niż ten konieczny do unieruchomienia Nelego. Twierdzi, że dzięki temu uchronił innych pasażerów przed potencjalną przemocą ze strony grożącego im człowieka, jednak zaznacza, że nie działał z zamiarem zrobienia mu krzywdy. Gdybyście byli ciekawi, jak przebiegało przesłuchanie, w źródłach umieszczam wam link do nagranej rozmowy. Po jej zakończeniu Daniel może wrócić do domu. 11 maja po stwierdzeniu przez lekarza sądowego przyczyny zgonu, którą miało być uduszenie, Daniel Penny zostaje postawiony w stan oskarżenia, a ciążące na nim zarzuty obejmują nieumyślne spowodowanie śmierci i tak zwane zabójstwo z zaniedbania kryminalnego. To drugie zostaje dodane już w trakcie sprawy i polegać może na podjęciu niewspółmiernych do sytuacji działań, które doprowadziły do czyjejś śmierci. Oskarżony nie przyznaje się do winy. Tuż po aresztowaniu zostaje zwolniony za kaucją wynoszącą 100 tysięcy dolarów. Opłatę wpłacają członkowie jego rodziny wspierający syna i brata na każdym kroku. Może przebywać na wolności, jednak ma bezwzględny zakaz opuszczania Nowego Jorku. Jeśli zajdzie taka konieczność, będzie musiał ubiegać się o wydaną na piśmie zgodę. Dodatkowo zostaje zobowiązany do oddania paszportu aż do czasu zakończenia postępowania. Maksymalna wysokość wyroku, który może otrzymać, to 15 lat pozbawienia wolności. Okoliczności, w których doszło do śmierci Jordana Nalego, polaryzują społeczeństwo. Część osób, szczególnie czarnoskórych, uważa, że doszło do ataku o podłożu rasistowskim. Na nic zdają się tłumaczenia Daniela, który wypowiada się publicznie mówiąc: oceniam osobę na podstawie jej charakteru. Nie jestem białym supremacjonistą. Mimo tych zapewnień i zeznań świadków, którzy przyznają, że bali się o swoje zdrowie i życie, organizowane są protesty mające zwrócić uwagę na śmierć, która nastąpiła w ciągu dnia na oczach wielu świadków. Protestujące wychodzą na tory metra, domagając się wymierzenia wyroku skazującego i wyłączając przy tym z ruchu pociąg linii F. I o ile część z nich przyszła tu nastawiona pokojowo, by wyrazić poparcie dla sprawy, w którą wierzy, o tyle część zgromadzonych zachowuje się w sposób agresywny w stosunku do pilnujących porządku funkcjonariuszy. Na jednej ze ścian pojawia się też napis: kto zabił Jordana Nalego? Inni Nowojorczycy dopatrują się w czynie Daniela bohaterskiego aktu, zwracając uwagę na to, że działałby chronić słabszych i wystraszonych współpasażerów. Opublikowane zostają również wyniki badania toksykologicznego potwierdzające obecność nielegalnych substancji w organizmie zmarłego. Jest to o tyle istotne, że skutki ich zażywania obejmują m.in. poczucie odrealnienia, agresję i stany psychotyczne, takie jak halucynacje i paranoja. I choć halucynacje mogą kojarzyć się głównie z widzeniem rzeczy, które faktycznie w tamtej chwili nie występują, dotyczą też innych zmysłów. Doświadczający ich człowiek może mieć wrażenie, że słyszy głosy, muzykę bądź inne często nieprzyjemne dźwięki, czuje zapachy i smaki, na przykład niczym nieuzasadnioną gorycz w ustach. Może doświadczać także halucynacji dotykowych, będąc przekonanym na przykład, że pod jego skórą wiją się glizdy. Paranoja jest natomiast zaburzeniem procesu myślowego, przejawiającego się poprzez błędne przekonania. Osoba nią dotknięta może mieć silną potrzebę izolacji, odczuwa lęk w kontaktach interpersonalnych, będąc przekonaną, że inni życzą jej źle bądź że jest śledzona. To oczywiście tylko bardzo pobieżne wyjaśnienia, jednak myślę, że dzięki temu mamy możliwość pełniejszego zagłębienia się w temat. Niemniej, przedstawione wyniki zwiększają wiarygodność Daniela i sprawiają, że łatwiej wyobrazić sobie stan, w którym mógł znajdować się Jordan. Dodatkowo w toku śledztwa udaje się wykazać, że przyczyna jego śmierci nie była tak jednolita, jak początkowo przedstawił ją specjalista medycyny sądowej. Do zgonu miały przyczynić się bowiem wykryte substancje psychoaktywne i problemy sercowo-naczyniowe, wywołane trwającym od lat uzależnieniem i trudną sytuacją życiową. W oficjalnym oświadczeniu przedstawionym opinii publicznej przez obrońców Pennego możemy przeczytać: wcześniej w tym tygodniu Daniel Penny był zamieszany w tragiczny incydent w nowojorskim metrze, który zakończył się śmiercią Jordana Nalego. Na początku w imieniu Daniela Pennego pragniemy przekazać nasze kondolencje bliskim pana Nalego. Na moment zatrzymam się w tym miejscu. Zwróćcie proszę uwagę na to, że ten nigdy nie zostanie nazwany ofiarą. Koniec dygresji. Czytam dalej treść oświadczenia. Pan Nelly miał udokumentowaną historię agresywnych i nieprzewidywalnych zachowań, będącym wynikiem utrzymującej się i nieleczonej choroby psychicznej. Kiedy pan Nelly zaczął grozić Danielowi Pennemu i pozostałym współpasażerom, Daniel z pomocą innych działał w ich i swojej obronie, nim nie nadeszła pomoc z zewnątrz. Nigdy nie zamierzał skrzywdzić pana Nellego. Zbyt długo osoby cierpiące w wyniku doświadczanych chorób psychicznych były traktowane z obojętnością. Mamy nadzieję, że ta straszna tragedia przyczyni się do złożenia nowych zobowiązań przez wybranych przez nas urzędników w temacie rozwiązania kryzysu zdrowia psychicznego na naszych ulicach i w metrze. Prawnicy zwracają uwagę na nierozwiązane kwestie związane ze wsparciem osób w kryzysie zdrowia psychicznego, co z kolei wywołuje szereg dyskusji na temat potrzebnych w tym zakresie zmian, na moment odwracając uwagę od ich klienta. Tragedia staje się też podwaliną do wątpliwego etycznie biznesu, polegającego na sprzedaży koszulek z podobiznami Jordana i Daniela, z hasłami nawołującymi do ich wsparcia. Ostatecznie 9 grudnia 2024 roku zapada wyrok uniewinniający. Obrońcom udaje się wykazać brak zarzucanej Pennemu motywacji na tle rasowym. Okazuje się bowiem, że znaczną część współpasażerów, których chciał obronić, stanowiły osoby o odmiennym od Daniela kolorze skóry i pochodzeniu etnicznym. Dodatkowo jedna z nich wsparła Pennego, zeznając na jego korzyść. Nie bez znaczenia okazały się również wyniki badań toksykologicznych, o których Wam wspominałam, motywacja oskarżonego oraz jego jak dotąd nieposzlakowana opinia i brak wcześniejszych zatargów prawnych. Daniel Penny skomentował wyrok, mówiąc: Nie jestem osobą lubiącą wchodzenie w konfrontację, nie chciałem żadnej uwagi ani pochwał i nadal nie chcę. Poczucie winy, które bym poczuł, gdyby ktoś został ranny, gdyby zrobił to, czym groził, nigdy nie byłbym w stanie sobie tego wybaczyć. Wezmę na siebie milion występów w sądzie, wyzywających mnie ludzi, tych, którzy mnie nienawidzą, tylko potem, by nawet jedna z tych osób nie została zraniona lub zabita. Kończąc odcinek, pomyślałam, że wspomnę Wam jeszcze o jednym. Biologiczny ojciec zmarłego Jordana po usłyszeniu wyroku musiał zostać wyprowadzony z sali sądowej w wyniku wyrażonego przez siebie niezadowolenia z podjętej decyzji, okraszonego określeniem uznanym za nieprzyzwoite. Później już w trakcie konferencji prasowej wypowiedział się w nieco innym tonie, przyznając: Chcę tylko powiedzieć, że tęsknię za moim synem. Mój syn nie musiał przez to przechodzić. Ja też nie musiałem przez to przechodzić. To boli, to naprawdę boli. Miałem tego dość. System jest sfałszowany. Następnie mężczyzna złożył pozew, a więc jest to pozew z powództwa cywilnego, domagając się wypłacenia mu przez Pennego odszkodowania. I szczerze mówiąc, wzbudziło to we mnie mieszane emocje. Z jednej strony rozumiem rozpacz po stracie kogoś bliskiego, z drugiej natomiast mam przykre wrażenie, że wiele osób mówi o uczuciach i deklaruje chęć wsparcia dopiero w momencie, gdy jest na to już za późno. Nie wykluczam, że tak było i w tym przypadku, chociaż oczywiście nigdy nie będziemy mieć pewności. Dziękuję Wam za wspólną noc. Mam nadzieję, że zdecydujecie się podzielić wrażeniami w komentarzach oraz że sposób, w jaki przedstawiłam ten temat, był dla Was interesujący. Bardzo zależy mi na tym, by nie narzucać Wam własnych interpretacji czy opinii. Poza tym to jedna z tych nielicznych spraw, w której nie mam sprecyzowanego stanowiska. Proszę, zostawcie po sobie jakiś znak i jeśli możecie, udostępnijcie odcinek dalej. Jeśli uznasz, że realizacja tego materiału na to zasługuje, pomóż mi nie zasnąć, stawiając wirtualną kawę na buycoffee.tu. Link zostawiam w opisie. Dobranoc, do usłyszenia.